Doktor Grzegorz Waligura, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu, w studium Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry Państwu.
Dziś obchodzimy 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Przez lata szerzona była propaganda na temat celów jego wprowadzenia. Jakie właściwie, panie doktorze, były okoliczności wprowadzenia stanu wojennego po de facto festiwalu Solidarności w roku 1980?
Tak, można powiedzieć, że o pewnych propagandzie wokół stanu wojennego, jego wprowadzeniu można by napisać odrębną książkę, bo przez lata była dosyć powszechna w obiegu opinia o tak zwanym, że było to mniejsze zło, które zostało wówczas wybrane przez komunistyczne władze w celu jakby ograniczenia strat narodu polskiego, konsekwencji jakby zakończenia tego epizodu karnawału Solidarności. Oczywiście jest to narracja zapoczątkowana przez samego generała Jaruzelskiego, który już praktycznie jeszcze będąc urzędującym szefem partii, już taką narrację tworzył i później konsekwentnie ta narracja o stan wojenny jako mniejsze zło była przedstawiana w mediach przez całe lata praktycznie 90. Najczęściej obchody 13 grudnia w telewizji pojawiał się albo generał Jaruzelski, albo Czesław Kiszczak i tłumaczyli się z tego, jakby narzucając swoją narrację. Towarzyszyło temu oczywiście pewien zastój w sądownictwie, niemożność ukarania sprawców. Tak naprawdę do dzisiaj to nie zostało domknięte. No, poza tym symbolicznym skazaniem Czesława Kiszczaka jeszcze pod koniec życia, 2 lata w zawieszeniu na 5, ale oczywiście to tylko takie symboliczne zwieńczenie tego procesu szukania winnych stanu wojennego, można powiedzieć, ukarania winnych stanu wojennego, bo sam generał Jaruzelski na przykład za stan wojenny nie odpowiedział. Tak naprawdę ta narracja przełożyła się też na społeczny odbiór stanu wojennego, bo przez lata, kiedy mieliśmy prowadzone badania opinii publicznej, mniej więcej koło 13 grudnia zawsze prezentowane, wychodziło, że ponad 50% społeczeństwa rzeczywiście uważa, że stan wojenny był słuszny. Na szczęście w ostatnich latach ten odsetek zmalał, natomiast cały czas jest on niepokojąco wysoki.
A jak bardzo ten ruch strajkowy był silny pod koniec roku 80 we Wrocławiu na Dolnym Śląsku?
Przede wszystkim rok 1980 był wielkim zaskoczeniem dla wszystkich. Mhm. Skala, masowość przede wszystkim tego ruchu, jaki zrodził się w sierpniu 80 roku, a tak naprawdę przybrał formułę związku zawodowego ogólnopolskiego, jednego, który zrzeszał w szczytowym momencie blisko 10 milionów, choć tych 10 milionów nigdy nie przekroczył. To oczywiście możemy mówić o pewnym fenomenie, bo Solidarność była nie tylko ruchem związkowym, ale ruchem społecznym, który tak naprawdę w szybkim, błyskawicznym tempie zmieniał może nie tyle Polskę, co społeczeństwo, które raptem jakby nabierało cech obywatelskości i jakby stawało się gospodarzem we własnym kraju. Natomiast proces ten oczywiście był, szedł w poprzek oczekiwań władz komunistycznych, a nawet przeciwko nim. I oczywiście wiadomo było, że to symbioza, współdziałanie Solidarności i Polskiej Jednoczonej Partii Robotniczej no na dłuższą metę jest nie do utrzymania i musi nastąpić jakiś zwrot, jakieś przesilenie. I stąd oczywiście argument generała Jaruzelskiego, że było to mniejsze zło, ten stan wojenny, gdyż w przeciwnym razie groziłaby nam interwencja sowiecka, że Rosjanie by weszli i nie skończyłoby się tak jak w Pradze podczas interwencji, podczas praskiej wiosny w 1968 roku, tylko oczywiście, że Polacy jako naród buntowniczy, bitny, wszczęliby powstanie i skończyłoby się wielkim rozlewem krwi. Natomiast wybieramy mniejsze zło, robimy porządek sami i robimy to szybko, sprawnie. No i oczywiście to była ta jakby narracja, ale też wiemy, że w roku 89 możliwy był inny scenariusz, który doprowadził być może do, na pewno do transformacji, być może dyskusyjnej. Mhm. I można było to pewnie zrobić inaczej, ale niewątpliwie było to politycznie rozwiązanie zupełnie inne niż 13 grudnia 81 roku.
Czy Solidarność w ogóle spodziewała się takiego ruchu ze strony władzy? Chociażby na Dolnym Śląsku znana jest słynna akcja przekazania 80 milionów złotych. Czyli jakieś przygotowania były?
To już pokazuje, że oczywiście różnego rodzaju przecieki na różnych poziomach były. No i oczywiście też no, każdy no, praktycznie związkowiec wysokiego szczebla, który stykał się codziennie z problemami, jakie miała Solidarność, to musiał jakby brać to pod uwagę, że takie przesilenie może nastąpić. Oczywiście byli, część działaczy tego lekceważyła, ale też byli, zwłaszcza tu na Dolnym Śląsku, chociażby Kornel Morawiecki, którzy głośno mówili, wzywali do zabezpieczenia sprzętu, do przygotowania się Solidarności na takie rozwiązanie, rozwiązanie siłowe, prawda, przez władze. Ale oczywiście w związku też, władze związku też jakby no, do tego podchodziły w miarę poważnie, bo była jakby przygotowana pewna instrukcja, jak ta Solidarność w poszczególnych regionach powinna się zachować w momencie rozwiązania siłowego.
Symbolem zbrodni stanu wojennego stała się masakra w kopalni Wujek, w której zginęło 9 osób. Ale jak wyglądał sam stan wojenny w naszym regionie?
Stan wojenny tutaj, jeżeli chodzi tutaj o Dolny Śląsk geograficzny, to mieliśmy...
Kilka województw, nie było takiego Dolnego Śląska, jakiego widzimy dzisiaj,
jest,
prawda?
Było kilka województw, były cztery dokładnie województwa, wprowadzone po reformie administracyjnej w 1975 roku, województwo wrocławskie, legnickie, wałbrzyskie i jeleniogórskie. Trzy pierwsze z nich tworzyły w Solidarności, tworzyły wspólny region zwany regionem Dolny Śląsk. W województwie jeleniogórskim był osobny region, region Jelenia Góra. I oczywiście Wrocław należał do silnych ośrodków, najsilniejszego ośrodka w tym na Dolnym Śląsku, przede wszystkim ze względu na duże zagęszczenie przemysłu, liczne zakłady ważne dla produkcji. I
między innymi Hutman, o którym się tyle mówiło.
Tak, no między innymi Hutman, o którym się teraz mówiło, ale przede wszystkim Pafawak, przede wszystkim Dolmel, ale także wiele mniejszych, zatrudniających po kilka tysięcy ludzi. I we wszystkich tych zakładach była bardzo silna solidarność. Ono praktycznie uzwiązkowienie sięgało 90%. I w momencie, kiedy nastąpił 13 grudzień, została... Akurat w tym czasie, tuż przed 13 grudnia, były obrady Komisji Krajowej Solidarności. Między innymi były wytypowane te zakłady, które w pierwszej kolejności powinny przystąpić do strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.
Kto był takim pionierem, liderem w tych strajkach?
No, we Wrocławiu oczywiście było kilka ważnych zakładów. Oczywiście symbolicznie była to zajezdnia numer 7 przy ulicy Grabiszyńskiej, już nieistniejąca, gdzie teraz mamy piękne centrum zajezdnia, prawda, nawiązujące do tamtych czasów. Natomiast oczywiście największe zakłady typu Pafawak, Dolmel, no w mniejszym stopniu Elwro, które choć było bardzo licznym zakładem, to w przeciwieństwie do tych poprzednich pracowało tam dużo kobiet. Była to przemysł elektroniczny, więc on, że tak powiem, miał jakby mniejsze tutaj znaczenie strategiczne, ale to też te władze, kiedy władze ukształtowały się władze strajkowe w postaci Regionalnego Komitetu Strajkowego, to właśnie główną siedzibą aż do czasów pacyfikacji były zakłady Pafawak i Dolmel. Z tego drugiego zresztą pochodził jeden z liderów ówczesnej Solidarności, Piotr Bednarz. I tak naprawdę te strajki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku trwały dosyć krótko. Około 17-18 grudnia było już praktycznie po wszystkim. Tu na Dolnym Śląsku, można powiedzieć, najbrutalniejsza pacyfikacja nastąpiła w województwie legnickim w Rudnej, w zakładach górniczych. I natomiast tak naprawdę podobnie jak zresztą w całym kraju, myślę, że to takim przełomowym momentem też dla tego trwania oporu były wydarzenia w kopalni Wujek, bo jednak troszeczkę tutaj zapał do strajkowania opadł w momencie, kiedy okazało się, że władza jest tutaj gotowa tak naprawdę do strzelania do bezbronnych ludzi, ale też bardzo często właśnie rozpoczęcie czy wejście, wjechanie czołgów czy samochodów opancerzonych na teren zakładu tak naprawdę powodował zakończenie strajku, bo też wiadomo było, że ci robotnicy nie mają tutaj szans w starciu z tak uzbrojonym przeciwnikiem. I tak naprawdę rozpoczynał się od tego momentu jakby nowy okres w dziejach Solidarności, tak zwana Solidarność podziemna, czyli jakby przejście do pewnego oporu biernego w dużym stopniu i jakby utrzymania osób, ludzi w pewnej łączności i próby jakby długofalowego wymuszenia na władzy zmiany polityki.
Jaka była skala represji? Bo mówił pan, że nawet co piąty internowany pochodził z naszego regionu.
Tak,
czyli tu nas bardzo mocno dotknęły te represje.
No bo to też był
konsekwencje stanu wprowadzenia wojennego.
No bo trzeba pamiętać, że Dolny Śląsk był jednak jednym z największych regionów w skali kraju, bo większość tych regionów Solidarności ze względu na pewne demokratyczne procedury ograniczała się do województwa. Tam mieliśmy około 38 chyba regionów w skali kraju, takich większych, z czego a województw 49, więc tak naprawdę tylko w przypadku Mazowsza, Dolnego Śląska i Małopolski były takie większe twory skupiające kilka województw. No a też w tych okręgach najbardziej uprzemysłowionych, do których należał Dolny Śląsk, ta Solidarność była najsilniejsza, no bo opierała się głównie na pracownikach. I pośród 10 tysięcy osób internowanych w stanie wojennym, to rzeczywiście bardzo duża część tutaj na Dolnym Śląsku, mieliśmy tutaj w początkowej fazie 4 ośrodki dla internowanych były utworzone, ale też zwłaszcza w późniejszym czasie większość wrocławian trafiała na Opolszczyznę, do Grodkowa i Nysy.
Jedną z konsekwencji wprowadzenia stanu wojennego była izolacja społeczna, ale Solidarność, jak sam pan powiedział, przenosi się do podziemia.
Wprowadzenie stanu wojennego z punktu widzenia takiego wojskowego czy operacji takiej specjalnej,
militarnej,
służb,
tak.
Militarnej, no było przygotowane dosyć dobrze i zostało wprowadzone dosyć sprawnie. W bardzo krótkim czasie tak naprawdę udało się spacyfikować ten potężny związek, w którym duża część do swojego społeczeństwa. Natomiast no z pewnością była to wygrana bitwa przez partię czy przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, która została wówczas utworzona, ale no nie została wygrana wojna, bo ta wojna jakby trwała tutaj, no nie, także w ludzkich umysłach się toczyła i pomimo tego, że ten opór czynny został sławiony, to po stanie wojennym widać wyraźną taką izolację jakby partii od społeczeństwa, odizolowanie na takiego zasadzie podziału my i oni, prawda, że to są tamci, oni. To też widać w pewnej spadku liczebności Polskiej Jednoczonej Partii Robotniczej, którą pomimo pewnych profitów, przynależności dotknął duży kryzys, zwłaszcza wśród osób młodych. I to też zresztą był później jeden z powodów, dla którego zdecydowano się na transformację, bo zaczynało brakować młodych kadr.
A także my przeżywaliśmy ogromny kryzys gospodarczy w tym czasie.
Oczywiście tak, ale kryzys, że tak powiem, zaczął się już wcześniej.
Bo tak, w 70-tych.
Tak, bo strajki sierpniowe i powstanie Solidarności właśnie było odpowiedzią na ten kryzys, który później się pogłębiał. Nie udało się go rozwiązać.
Zażegnać.
A nawet władze po to, jakby od władze do stanu wojennego przygotowały się praktycznie od sierpnia 80 roku. Natomiast, żeby stan wojenny został dobrze odebrany w społeczeństwie, no musiała być Solidarność w miarę, w jakiś sposób, przez jakiś czas przynajmniej oszkalowana, pokazana, że to jest ta siła, która przeszkadza krajowi w wyjściu na prostą. I tego typu działania propagandowe oskarżające Solidarność były oczywiście przez cały 81 rok dosyć liczne. No i one oczywiście być może zyskały jakąś aprobatę, natomiast też wiadomo było, że Solidarność jako potężny ruch też nie utrzyma jedności, prawda, na dłuższą metę, że pojawią się tam odśrodkowe konflikty czy różnice spojrzeń na to, w jaką stronę powinna Solidarność. Natomiast sukcesem Solidarności w okresie stanu wojennego jest jednak, pomimo wielu różnic, pomimo znacznie mniejszych możliwości przetrwania, udało się przetrwać ten najtrudniejszy okres.
Nie zniszczono tego ducha Solidarności, ona przetrwała.
Nawet jeżeli z 10 milionów obywateli zostało kilkaset tysięcy aktywnych osób w podziemiu, to i tak była to liczba, z którą władze musiały się liczyć i która z czasem powodowała coraz więcej trudności, zwłaszcza dla władzy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy pojawiły się na przykład gospodarcze obostrzenia, prawda, sankcje nałożone zwłaszcza przez Stany Zjednoczone. I najważniejsze, myślę, że lekcje, którą Solidarność musiała odrobić w stanie wojennym, to przetrwać ten najgorszy czas i zacząć budowę społeczeństwa podziemnego. Oczywiście różne były drogi, jedni mówili, że trzeba wolniej, drudzy, że szybciej, jedni radykalniej, drudzy szukali porozumienia. Natomiast aż do 89 roku, pomimo wielu różnic, jakie się pojawiły, wielu nurtów, to jednak jakby cały ten ruch Solidarności stał po tej samej stronie.
O prowadzeniu stanu wojennego czy o samej Solidarności na Dolnym Śląsku moglibyśmy jeszcze rozmawiać. Ja zachęcam Państwa na naszą stronę radiorodzina.pl. Tam w zakładce Odkrywamy historię z IPN mogą Państwo wysłuchać całej audycji poświęconej tej rocznicy. Panie doktorze, to na koniec powiedzmy, w jaki sposób IPN, wrocławski oddział, uczci pamięć o tych wydarzeniach, bo jak wiemy, co roku 13 grudnia zachęcacie, by w swoich oknach, domach zapalić taką symboliczną świecę, natomiast obchody odbędą się w Jeleniej Górze w tym roku.
Tak, w tym roku Instytut Pamięci Narodowej główny ciężar obchodów przeniósł do Jeleniej Góry, no bo jakby Dolny Śląsk to nie tylko przecież Wrocław. W zeszłym roku odbyło się wiele inicjatyw z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Teraz w tym roku chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców, no przede wszystkim Jeleniej Góry, no, a także Dolnego Śląska, na promocję wydawnictw Instytutu Pamięci Narodowej, właśnie poświęcone między innymi bohaterom Solidarności. Będą promowane w Jeleniej Górze dwa tomy Encyklopedii Solidarności, tom trzeci i czwarty. Z różnych powodów, głównie z pandemii, nie udało się to do tej pory przeprowadzić na tamtym terenie. Promocja jest również połączona z wręczaniem egzemplarzy bohaterom Solidarności z tamtego regionu i myślę, że będzie dobrym dobrą okazją do spotkania, wymienienia pewnych refleksji również przez jeszcze żyjących działaczy Solidarności Jeleniogórskiej.
Dziękuję za spotkanie. Dr Grzegorz Waligura, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu, był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.